Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.
Witamy w ostatnim w tym roku magazynie medycznym Radia Poznań. Dziś podsumujemy ostatnie 12 miesięcy w wielkopolskiej ochronie zdrowia. To będzie subiektywny przegląd, bo działo się bardzo dużo. Zaczniemy od ważnych zmian dla kobiet zmagających się z endometriozą. W tym roku powstała sieć specjalistycznych ośrodków.
Przechodzą stosowne badania diagnostyczne. Nie każda pacjentka z endometriozą wymaga leczenia chirurgicznego. Rzecz w tym, żeby wybrać te, które wymagają takiego postępowania.
Ten taki ośrodek działa w Poznaniu.
Wiosną poznańska torakochirurgia świętowała 30-lecie istnienia i stale się rozwija, stawiając na nowoczesne metody leczenia, takie jak na przykład chirurgia małoinwazyjna.
Nie będzie miał dolegliwości pooperacyjnych w bólu po otwarciu klatki piersiowej. Normalnie to jest prawie rozpłatanie człowieka na pół, a tutaj mamy tylko 3 dziureczki.
Poznań stał się też czołowym ośrodkiem w kraju przeszczepiającym płuca.
To był też rok, kiedy więcej pacjentów mogło skorzystać z bezpłatnych badań profilaktycznych. Program Profilaktyka 40+ zastąpił program Moje Zdrowie.
Badanie w kierunku rodziny hipercholesterolemii w kontekście profilaktyki zdrowotnej jest dość istotne. Do tej pory faktycznie to badanie nie było dostępne z poziomu POZ.
To badanie jest adresowane do młodych pacjentów.
Otyłość coraz większym problemem u dzieci. Winni jesteśmy my, dorośli.
Nie zjesz tortu, no jak? Za babcię, za dziadka, za mamę. I tak naprawdę, jak prześledzimy sobie, jak wygląda na przykład odżywianie w danej rodzinie, to widać, że te problemy już były na przykład na etapie karmienia, jak dziecko było małe.
We wrześniu dla dzieci chorujących na otyłość ruszył w Wielkopolskim Centrum Pediatrii specjalny program.
W Poznaniu otwarto długo wyczekiwany oddział dla wentylowanych.
To są osoby, które wymagają respiratora, które nie oddychają samodzielnie i potrzebują nie tylko respiratora, ale też całodobowej opieki personelu medycznego.
Na razie oddział jest 6-łóżkowy, ale jego pomysłodawcy liczą na zwiększenie liczby miejsc.
Powiemy też w magazynie o najnowocześniejszych testach HR-HPV, dostępnych od kilku miesięcy dla Wielkopolanek i o zmianach w podejściu do chorych na lipoedemę.
To, co jest największym problemem wszystkich kobiet, które zwracają się do naszej fundacji, to to, że bardzo często wina za chorobę jest przerzucana na pacjentki.
Co powinno się zmienić? Sprawą zainteresowała się grupa posłów.
Medycyna to nie tylko profilaktyka i leczenie, to także badania naukowe. W Poznaniu ruszyło ogólnopolskie badanie par bliźniąt.
Oficjalna rekrutacja ruszyła podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie. Uruchomiliśmy naszą stronę internetową.
Pary bliźniąt cały czas mogą się zgłaszać.
O tym w ciągu najbliższej pół godziny na antenie Radia Poznań. Rozpoczynamy nasze subiektywne podsumowanie 2025 roku w wielkopolskiej medycynie.
Magazyn na zdrowie.
Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu znalazło się wśród 8 ośrodków w kraju leczących kompleksowo kobiety chore na endometriozę. 1 lipca został wprowadzony nowy model bezpłatnej diagnostyki i leczenia pacjentek z tą chorobą.
Na zdrowie.
Endometrioza to choroba, w której problemem jest postawienie diagnozy, ale jeszcze do niedawna było też kompleksowe leczenie.
Do tej pory wszystkie te świadczenia były dostępne dla kobiet, ale w różnych miejscach.
Rzecznik Wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Ciśla.
Kobieta była diagnozowana lub kobieta w trakcie diagnozy była odsyłana na kolejne badania do innego podmiotu. Potem z tymi wynikami wracała do lekarza prowadzącego, który często nie był w stanie tak naprawdę wydać ostatecznej decyzji o diagnozie. I te kobiety rzeczywiście miały problem ze znalezieniem takiej kompleksowej pomocy.
Kobiety skarżyły się też na to, że niewielu lekarzy chce je operować, dlatego robiły to prywatnie i ponosiły dodatkowe koszty.
Fizjoterapia, dietetyka.
Szefowa Fundacji Pokonać Endometriozę, Lucyna Jaworska-Wojtas.
Psycholodzy, operacji w prywatnych szpitalach między 50 a 120 tysięcy.
Tyle kobiety płaciły za zabiegi. Teraz ma się to zmienić dzięki uruchomionym ośrodkom leczenia endometriozy.
W ramach kompleksowej diagnostyki i leczenia endometriozy powstało w Polsce do tej pory 8 ośrodków, gdzie kobiety z podejrzeniem endometriozy lub już z rozpoznaniem tej choroby będą mogły znaleźć pomoc. I jeden z takich ośrodków znajduje się w Wielkopolsce. Jest to Wielkopolskie Centrum Onkologii.
Przychodzą najpierw do ambulatorium, przechodzą wstępną konsultację.
Dr Błażej Nowakowski, Wielkopolskie Centrum Onkologii w Poznaniu.
Przechodzą stosowne badania diagnostyczne. Nie każda pacjentka z endometriozą wymaga leczenia chirurgicznego. Rzecz w tym, żeby wybrać te, które wymagają takiego postępowania.
Doktor Błażej Nowakowski przyznaje, że takie zabiegi w ośrodkach publicznych były do tej pory niechętnie wykonywane.
I dlatego całym takim teraz zyskiem z tego wszystkiego będzie to, że szpital nie będzie musiał dokładać do pacjentki, tylko pieniądze zostaną zrefundowane. Pacjentki, które będą wymagały operacji, będą operowane. Takie ośrodki, nie tylko jak nasz, ale pozostałe inne, mam nadzieję, również, bo taki był cel ministerstwa, zostały wyznaczone po to, żeby panować nad sytuacją, ale po to też, żeby te pacjentki mogły trafić do miejsca, które dysponuje właśnie całym panelem diagnostycznym, jakąś historią, jakąś wiedzą, jakimś doświadczeniem w tym temacie. I tu mogę napomknąć, że takie rzeczy od 20 lat wykonujemy, cały czas, regularnie, tylko może w nieco mniejszej ilości z uwagi na sprawy kosztowe i inne. Także pacjentka ma uzyskać taką kompleksową opiekę i ministerstwo obiecuje poprzez Narodowy Fundusz Zdrowia finansowanie tych procedur.
Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu po wznowieniu programu transplantacji płuc wykonało już w tym roku ponad 20 przeszczepów płuc. Placówka jest kluczowym ośrodkiem w Polsce wykonującym takie operacje. Cały czas także leczy chorych na raka płuc i to od lat. W czerwcu poznańska torakochirurgia świętowała 30-lecie.
Pacjent chory na raka płuca to najczęściej osoba w wieku powyżej 55 roku życia.
Ordynator oddziału torakochirurgii, profesor Cezary Piwkowski.
Z istotnym wywiadem nikotynowym, to znaczy palący co najmniej 25-30 paczko lat. To jest często osoba z chorobami współistniejącymi, jak przewlekła obturacyjna choroba płuc, jak również choroba wieńcowa, miażdżyca, bo to są również choroby tytoniozależne. Także nie jest to łatwy pacjent często. Natomiast sama choroba też przebiega bardzo skrycie i nie zawsze objawy jej są dla pacjentów, dla tych osób alarmujące.
Rak płuca jest ciągle nadal zabójcą numer jeden, jeśli chodzi o nowotwory.
Dyrektor Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii, dr Maciej Bryl.
A jedynym sposobem wyleczenia jest zabieg operacyjny. Potencjalnie oczywiście równorzędna jest mu radioterapia, ale jednak chirurgia pozostaje dominującą i kluczową metodą, gdzie nie tylko możemy zniszczyć czy wyusunąć raka z organizmu, ale również sprawdzić, jaki on jest, jakie są rokowania na przyszłość i powiedzieć pacjentowi, co będzie dalej.
Operują Państwo najnowszymi metodami o chirurgia małoinwazyjna, czyli dla pacjenta bardzo dobre rokowania na to, że wróci do normalnego życia.
Tak, nie będzie miał dolegliwości pooperacyjnych w bólu po otwarciu klatki piersiowej. Normalnie to jest prawie rozpłatanie człowieka na pół, a tutaj mamy tylko 3 dziureczki.
Ogromne zasługi dla poznańskiej torakochirurgii ma profesor Wojciech Dyszkiewicz, który 30 lat temu był jednym z twórców tego oddziału. Doceniając ogromny rozwój samej dziedziny, profesor ubolewa, że jeśli chodzi o przyczyny i edukację społeczną, to jednak niewiele się zmieniło.
Nie ma we mnie entuzjazmu, ponieważ główny problem palenia tytoniu, chociaż ograniczony przez Unię Europejską i inne kraje, on nie wygasił tego przyzwyczajenia naszego na tyle, żeby to znalazło odbicie w liczbie zachorowań na raka. Tu jest ścisła korelacja, to jest mniej więcej bardzo podobna krzywa, tak? Liczba palących, a liczba zachorowań na raka. I to niestety się nie zmieniło, także ona jest mniej więcej stała, tak jak była 20 lat temu. Mamy około 20 tysięcy nowych zachorowań i szczerze mówiąc nie bardzo mogę zrozumieć, jak to się dzieje, bo przecież wielu ludzi także w naszym otoczeniu już nie pali. Więc widocznie zaczyna się to wcześniej znacznie wśród młodzieży i później już z tego bardzo trudno z tego nałogu wyjść. No, ktoś mądry powiedział, że najlepsza profilaktyka palenia to jest nigdy nie zaczynać, ponieważ bardzo trudno jest już potem to palenie rzucić.
2 miliony Polaków skorzystało już z bezpłatnych badań w ramach programu Moje Zdrowie. Program w maju zastąpił profilaktykę 40+. Teraz z badań mogą korzystać już 20-latkowie.
Z roku na rok obserwujemy coraz większe zainteresowanie programami profilaktycznymi.
Mówi lekarz medycyny rodzinnej Jakub Kisiel.
Raczej w grupie starszych pacjentów po 50 roku życia.
Teraz coraz więcej ludzi się bada.
Ale w ramach nowego programu Moje Zdrowie już 20-latkowie mogą się przebadać. W pakiecie dla nich znalazło się badanie w kierunku predyspozycji zachorowania na miażdżycę i choroby układu krążenia.
Zakres badań, a zwłaszcza badanie w kierunku rodzinnej hipercholesterolemii w kontekście profilaktyki zdrowotnej jest dość istotny. Do tej pory faktycznie to badanie nie było dostępne z poziomu POZ.
Czy to przekona młodych, by skorzystali z badań?
Z badaniami systematycznymi niestety mam problem. żyję w złudzeniu, że jednak jestem zdrowa.
Szczerze mówiąc, nie mam takiej potrzeby. Jak będzie mi się coś działo, no to cóż, to wtedy pójdę do lekarza.
Ponieważ mam jeszcze tam 19 lat, także jeszcze nie podchodziłem tego tematu aż tak.
Obawiam się, że mogą nie pójść, natomiast jako starszy człowiek zachęcam młodzież, żeby jednak robili badania.
Jak coś ma się wykluć, to lepiej, że zawczasu, bo wtedy łatwiej to wyleczyć.
Wszystko zależy od nas, jak bardzo tych młodych ludzi będziemy do tego zachęcać. Populacja jest bardzo duża i nasza w tym rola, żeby tych pacjentów po prostu zaangażować.
Może z niego skorzystać każda osoba.
Rzecznik Wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla,
która ukończyła 20 rok życia. Dla pacjentów od 20 do 40 roku życia będzie można skorzystać z programu co 5 lat. Starsze osoby od 50 roku życia będą mogły przebadać się co 3 lata.
Że może by się przydało zbadanie. Pójdę do ośrodka i zapytam. No na pewno się przydają, bo przecież wiemy, ile teraz kosztuje wizyta prywatnego lekarza. Faktem jest, że u lekarza rodzinnego trzeba też trochę poczekać, bo to nie jest tak z marszu, więc być może, że ten program się przyczyni do tego, że będzie można łatwiej skorzystać.
Oczywiście, bardzo chętnie.
Jest to mobilizujące do tego, żeby zrobić różnego rodzaju badania i jest to niezwykle potrzebne. Ludzie, wydaje mi się, korzystając z takich programów, no mogą dużo więcej o sobie się dowiedzieć i zdiagnozować ewentualne jakieś choroby, na które by nie wpadli, że mogliby mieć.
W ramach programu profilaktycznego Moje Zdrowie po otrzymaniu wyników badań pacjent zgłasza się do lekarza rodzinnego na taką wizytę omawiającą jego wyniki i podczas tej wizyty zostaje ustalony indywidualny plan zdrowotny, czyli takie zalecenia dalszego postępowania, które lekarz z pacjentem ustalają na podstawie właśnie wyników badań.
Epidemia otyłości wśród dzieci. Już 22% ośmiolatków w Polsce choruje na nadwagę lub otyłość. To poważna choroba, dlatego samorząd województwa wielkopolskiego we wrześniu rozpoczął finansowanie nowego programu. Jest realizowany przez zespół lekarzy w Wielkopolskim Centrum Pediatrii, którzy opracowali pierwszy taki w regionie program leczenia choroby otyłościowej u dzieci.
Dziecko jest przyjmowane do oddziału dzieci starszych w trybie piątek, poniedziałek.
Pediatra endokrynolog dr Anna Gertik-Kolasa.
W trakcie tej hospitalizacji są przeprowadzane konsultacje ze wszystkimi specjalistami, tak lekarska, psychologiczna, dietetyczna, jak i rehabilitacyjna. Wykonujemy wstępne badania laboratoryjne. Na koniec pobytu rozmawiamy z dzieckiem, z rodzicem na temat programu, intensywności też tego programu, bo to też jest wyzwanie.
Udział w programie trwa rok i zakłada comiesięczne wizyty u specjalisty różnego, pediatry, endokrynologa, dietetyka, psychologa czy fizjoterapeuty.
Każde dziecko z otyłością jakby może być przyjęte do oddziału i mieć te wszystkie podstawowe badania.
Pediatra, endokrynolog, dr Izabela Krzyśko-Pieczka.
Będzie podpisywany kontrakt, ponieważ chcielibyśmy jakby wykorzystać potencjał programu i to raczej jest dla osób zdecydowanych właśnie uczestniczyć w całym cyklu, czyli właśnie rocznym cyklu tych wszystkich wizyt, bo po prostu sami widzimy z doświadczenia, że jeśli te wizyty są zbyt rzadko albo jakby brakuje tutaj z konsultacji dietetycznych czy psychologicznych, to ta pomoc jest niepełna. I tylko właśnie wierzymy, że ta całość i wzięcie jakby, czyli zobowiązanie się do udziału w całości programu, czyli we wszystkich modułach i właśnie tych 13 wizytach, ma zwiększa jakby tutaj nam szansę na powodzenie.
Wiele oczywiście zależy od współpracy z rodzicami, przyznaje psycholog kliniczna Marta Tulińska.
To rodzica musimy przekonać, że to od niego zaczyna się zmiana. Po pierwsze nawyki, które bardzo szybko nam wchodzą w krew, ale bardzo trudno jest je wykorzenić i generalnie u nas cały czas pokutuje takie przekonanie, że szczęśliwe dziecko to jest dziecko najedzone, musimy być najedzeni, w ogóle dużo też życia kręci się wokół jedzenia u nas. Jak tak sobie spojrzymy, to generalnie umawiamy się na jedzenie. W domu imieniny, urodziny, impreza. Jedno danie, drugie danie, potem tort. Nie zjesz tortu? No jak? Za babcię, za dziadka, za mamę. I tak naprawdę jak prześledzimy sobie, jak wygląda na przykład odżywianie w danej rodzinie, to widać, że te problemy już były na przykład na etapie karmienia, jak dziecko było małe.
Motywacja na początku jest ważna ze strony rodzica i pacjenta, natomiast my będziemy się starać, żeby tę motywację właśnie przez te regularne wizyty podtrzymywać. Z tym utrzymaniem w ryzach jest trudno, ze względu na to, że pacjent tutaj trafia, tutaj ma ten super fajny taki start i rzeczywiście widzimy ten efekt u wielu pacjentów,
pacjentów, zdecydowanej nawet bym powiedziała większości pacjentów przez te pierwsze miesiące po takiej interwencji, natomiast ze względu na to, że brak tej kontynuacji na ten moment. Oczywiście jest kontynuacja, ale w ramach poradni diabetologicznych czy endokrynologicznych, gdzie wizyty są raz na 3, 4, 5 miesięcy, tak? No to się nie utrzymuje.
Dodajmy, samorząd wielkopolski przeznaczył na ten program 3 miliony złotych, dodatkowe 500 000 na zakup odpowiedniego sprzętu.
Dzisiaj jestem tylko wspomnieniem, echem dziecięcych lat. Kiedyś byłam twoim marzeniem, do mnie należał świat. Świat twoich zabaw, myśli i słów, pierwszych radości i pięknych snów. Dzisiaj, gdy przymkniesz oczy, na szarym pamięci tle, pośród wyblakłych przeźroczy, zobaczysz właśnie mnie. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Jestem twoją bajką, jestem twoją bajką, jestem bajką twego snu. Kiedy pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę, zaczarowany świat. Kiedy pożegnasz bajkę z dziecięcych lat, zamkniesz za sobą furtkę, zaczarowany świat. Dzisiaj nie przymkniesz oczy, na szary pamięci tle, pośród wyblakłych przeżarów.
Magazyn na zdrowie.
Na razie 6 łóżek, ale docelowo jest szansa na więcej. 1 września rozpoczął działalność pierwszy w Poznaniu oddział dla osób nieoddychających samodzielnie. Powstał w zakładzie opiekuńczo-leczniczym przy ulicy Mogileńskiej. O szczegółach mówią rzecznik wielkopolskiego NFZ Marta Żbikowska-Cieśla i prezes Towarzystwa Pelikan Barbara Grochal.
Wielkopolski oddział Narodowego Funduszu Zdrowia rozstrzygnął konkurs i podpisał już umowę na 6 dodatkowych łóżek dla pacjentów mechanicznie i są to miejsca w placówce przy ulicy Mogileńskiej w Poznaniu.
Rozumiem, że w Poznaniu nie było takiego oddziału.
Nie, jest to pierwsze takie miejsce w samym Poznaniu, gdzie opiekę znajdą pacjenci wentylowani mechanicznie. W całej Wielkopolsce mamy 38 takich łóżek w 5 placówkach. To są osoby, które wymagają respiratora, które nie oddychają samodzielnie i potrzebują nie tylko respiratora, ale też całodobowej opieki personelu medycznego.
Umowa to jest bardzo istotne, bo bez tego byśmy tak naprawdę, myślę sobie, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy i Rehabilitacji Medycznej nie mógłby ruszyć z tym oddziałem. Od jakiegoś czasu już był przygotowywany, i zadowolenie jest może nie do końca w 100% pełne. Potrzebnych jest 12 łóżek, na tyle jest oddział przygotowany i naprawdę takie kontraktowanie byłoby dużo też z finansowego punktu widzenia korzystniejsze. No ale cieszymy się tym, co jest i mamy cały czas nadzieję, że jednak dojdzie do tego pełnego kontraktu. Być może w przyszłym roku będziemy się, myślę, pani dyrektor będzie się o to starać. od momentu podpisania kontraktu ukazały się na stronie internetowej Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dokumenty, które należy przygotować, żeby można było takiego pacjenta przyjąć na oddział. Bo pytania były dużo wcześniej i cały czas było odsyłane, że do momentu, kiedy nie jest podpisany kontrakt, no to nie możemy nic robić. Wiemy, że ich jest 400 w domach. Nasze towarzystwo też w jakiś sposób wspiera te osoby w domach. No nie wszystkie, bo nie wszystkie znamy. I najważniejsze chyba jest to, że oni się bardzo cieszą i jak gdyby mają taki w głowie taką myśl, że gdyby coś się stało, to jest oddział, który się zajmie tą osobą chorą. I to jest chyba najważniejszy, ten spokój w głowach, a potem, no mówię, no będzie też można przyjąć część osób z OIOM-ów, a nie każdy jest chętny, żeby przekazać daleko poza Poznań, bo najbliższy oddział to jest około 100 kilometrów od Poznania, więc to jest też trudność dla tych rodzin, bo one nie mają jak tam dojechać, no to się też wiąże ze spadkiem zdrowia tych chorych i takim zamykaniem się. No i my też mamy taką nadzieję, bardzo wielką nadzieję, że ten oddział będzie rzeczywiście taki nowatorski, bo nam jako towarzystwu i wolontariuszom, którzy tam posługują, zależy na komunikacji z pacjentami, a to jest zawsze najtrudniejsze w przypadku pacjentów. Dla tych chorych, my to wiemy, bo wcześniej w hospicjum się opiekowaliśmy takim chorym i wiemy, jak ważna jest komunikacja, czyli to, żeby on mógł się wypowiedzieć, co w danej chwili jest mu najbardziej potrzebne. Technologia bardzo mocno poszła do przodu i to jest taka furtka i taka nadzieja dla tych chorych. I teraz wystarczy, albo aż trzeba tą technologię wprowadzić na oddziały szpitalne. Teraz jesteśmy na etapie przygotowywania monitoringu sal. Oczywiście to będzie wszystko w zgodzie z chorymi, z ich rodzinami, ale dla bezpieczeństwa, żeby te panie, które pielęgniarki, które się będą opiekowały, miały podgląd, co się dzieje na salach.
Idzie nowe. Medycyna przyszłości.
W Klinice Przypolnej od września prowadzone są testy, najnowocześniejsze na świecie, które wykrywają wirus HPV. Badanie jest wykonywane raz na 5 lat i finansowane przez NFZ. Warto z tego skorzystać, bo z powodu raka szyjki macicy dziennie umiera 5 Polek. I między innymi o tym mówił w naszym programie profesor Witold Kędzia z Kliniki Przypolnej.
Statystykę, którą mamy na dzisiaj, dotyczy ona wyłącznie przypadków inwazyjnego raka szyjki macicy w Polsce. Nie wiemy dokładnie, ile jest stanów przednowotworowych, które predestynują do wystąpienia nowotworu, ponieważ nie ma obowiązku raportowania takich stanów, ale wiemy, że 5 kobiet w Polsce, 5 Polek, umiera dziennie z powodu raka szyjki macicy. No to jest około 2,5-2600 przypadków zgonów z powodu tej choroby rocznie. Stąd też, chcąc coś zmienić w sposób radykalny i dynamiczny, idziemy za ciosem państw, które już dokonały to przed nami, na czele z Australią czy z Stanami Zjednoczonymi, które odchodzą radykalnie od wymazów cytologicznych jako metody profilaktyki i wczesnego wykrywania patologii szyjki macicy, czyli stanów przednowotworowych i raka, no bo profilaktyka ma na celu wykryć stan przednowotworowy i nie dopuścić do rozwoju nowotworu. Taki jest sens profilaktyki. Odchodzimy od cytologii, z którą żeśmy żyli przez ostatnie dziesięciolecia. Wszystkie panie, które nas słuchają w tej chwili, przecież dobrze kojarzą, że cytologia to jest właśnie prewencja wystąpienia raka szyjki macicy. Odchodzimy od tego na rzecz nowoczesnego narzędzia, jakim jest wykrywanie materiału genetycznego wirusa brodawczaka ludzkiego, HPV, w wymazie pobranym z szyjki macicy. Czyli jak już można się łatwo domyśleć, metoda jest technicznie ta sama, czyli pobiera się ten materiał technicznie analogicznie jak cytologia. Natomiast z tego materiału, który my szczoteczką pobieramy z szyjki, nie będziemy oglądać cytologii, przynajmniej na początku, a będziemy szukać obecności wirusa, który jest odpowiedzialny za pewno 100% raka szyjki macicy. Dzisiaj, jeżeli test na HPV wyjdzie dodatni, to mówimy, że sytuacja nie jest prawidłowa i z tej samej próbki wykonamy jeszcze ocenę cytologiczną. Ale ta pacjentka wchodzi już na, że tak powiem, tok diagnostyczny jest zupełnie inaczej traktowana. Czyli zmienia się zupełnie podejście. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest czułość, czyli dokładność metody. Cytologia, co to jest dokładność? No załóżmy, że przychodzi dzisiaj 10 pań wykonać sobie wymaz cytologiczny. No i tak się złożyło, że 10 tych kobiet rzeczywiście ma problem z patologią szyjki macicy. Hipotetyczna sytuacja. Z cytologią jestem w stanie wykryć zmiany i powiedzieć, że nie jest w porządku 5, maksymalnie 7 osobom. Za pomocą testu wirusowego wszystkie 10 pacjentek naszych przyszłych dostanie informację, że musi mieć diagnostykę pogłębioną.
Szpital ginekologiczno-położniczy przy Polnej jest jedną z czterech placówek. Oprócz niego testy HR-HPV wykonuje także Wielkopolskie Centrum Onkologii oraz dwie sieci prywatnych laboratoriów.
W Poznaniu ruszyło ogólnopolskie badanie bliźniąt. To projekt Uniwersytetu Medycznego i Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego. Pierwszy na tak dużą skalę. O projekcie rozmawiam z profesorem Piotrem Ederem z Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego.
Ile par chcecie Państwo przebadać?
Chcemy przebadać 750 par bliźniąt.
Z całej Polski mogą się zgłaszać.
Z całej Polski. Oficjalna rekrutacja ruszyła podczas Dnia Spieczonego Bliźniaka w Czarnkowie. Uruchomiliśmy naszą stronę internetową i na tej stronie internetowej mamy dostępne wszystkie informacje o projekcie i również pojawia się link do ankiety rekrutacyjnej, która musi być wypełniona przez parę bliźniąt, aby ostatecznie móc podjąć decyzję o tym, czy możemy zaproponować udział w naszej wyjątkowej inicjatywie, czy nie.
Jakie zainteresowanie w Czarnkowie? Tam już się pierwsze pary zgłosiły, czy były zainteresowane?
Tak, było zainteresowanie naszym projektem i mamy również pierwsze zgłoszenia za pomocą właśnie ankiety rekrutacyjnej. Także widzimy, że projekt cieszy się zainteresowaniem, ale chcemy dotrzeć z naszą inicjatywą do jak najszerszego grona odbiorców, ponieważ uważamy, że mamy do zaoferowania coś wyjątkowego. Dodam tylko, że część z tych badań, które robimy, to są badania nawet rutynowo w Polsce niedostępne, nawet gdyby ktoś chciał je wykonać. Także zachęcamy wszystkie bliźnięta i jeżeli jest taka wola, zapraszamy na naszą stronę twins.ump.edu.pl i tam można ankietę rekrutacyjną wypełnić. Zachęcamy również wszystkie osoby, które znają bliźnięta, aby powiedzieć o naszym projekcie, zachęcić do udziału, bo naprawdę warto.
A jeśli chodzi o taką parę, która się już zgłosi, zostanie zrekrutowana, jak często ona u Państwa będzie musiała się pojawiać na tych badaniach czy na tej obserwacji?
Sam projekt zakłada tak naprawdę dwie wizyty u nas w naszym ośrodku, takie wizyty fizyczne, czyli na samym początku, gdzie właśnie wykonujemy pełen pakiet badań, jest też konsultacja psychologa, dietetyka, także naprawdę bardzo kompleksowa ocena i będziemy się starali, żeby ta wizyta trwała jeden dzień. Następnie mamy przygotowaną również aplikację taką webową i poprzez tą aplikację będziemy z uczestnikami badania w kontakcie przez 5 lat, także już nie będziemy fatygować naszych uczestników. Raz w roku będziemy robili taką aktualizację stanu zdrowia, będziemy też prowadzili różnego rodzaju działania edukacyjne, informacyjne, ale przez 5 lat będziemy w kontakcie z uczestnikami za pomocą aplikacji, także w żaden sposób to nasze badanie nie ingeruje w takie codzienne życie naszych uczestników, ale po 5 latach ponownie chcemy zaprosić uczestników znowu do nas tutaj, żeby ponownie wykonać te same badania co na starcie i żeby porównać i zobaczyć, co przez te 5 lat się wydarzyło. Bliźniąt rodzi się w Polsce coraz więcej, choć ogólnie dzieci w Polsce rodzi się coraz mniej.
Pierwsze wnioski za 5 lat, czy podczas trwania projektu też jakieś szczątkowe już Państwa obserwacje, czy wnioski będą się pojawiać?
Myślę, że już wcześniej będziemy mieli wstępne wnioski dotyczące w ogóle stanu zdrowia, takiego wyjściowego stanu zdrowia polskich bliźniąt. Tak jak wspomniałem, będziemy badać szereg różnych elementów. Pewnie część problemów zdrowotnych będzie znana uczestnikom badania, ale pewnie wiele różnych niespodziewanych diagnoz się pojawi, co da szansę znowu na wdrożenie odpowiednio wcześnie różnych interwencji leczniczych. Także taki ogląd dotyczący wyjściowego stanu zdrowia polskich bliźniąt będzie znany już wcześniej.
Kończący się rok jest przełomowy. Niedawno odbyło się pierwsze posiedzenie parlamentarnego zespołu do spraw lipoedemy. To choroba mało znana i inna nazwa wielomówiąca. Brzmi choroba grubych nóg. O lipoedemie mówiłyśmy w naszym magazynie w czerwcu, który jest miesiącem edukacji na temat tej choroby.
Jest to choroba, która dotyczy tkanki łącznej. Najczęściej dotyka kobiet.
Doktor Magdalena Maj.
Polega na tym, że kończyny, szczególnie kończyny dolne, są nieproporcjonalne w stosunku do reszty ciała. I z takim problemem pacjenci zgłaszają się do diagnostyki. Poza tą nieproporcjonalnością nogi są bardzo bolesne, tak same z siebie bolesne. Są bolesne przy najmniejszym dotyku i łatwo się siniaczą.
Potocznie mówi się choroba grubych nóg i to powinno od razu zwrócić uwagę lekarza rodzinnego, że być może jest taki problem, bo diagnostyka polega na...
W diagnostyce najważniejsze jest właśnie uwzględnienie tych trzech objawów i to jest taki, można powiedzieć, test przesiewowy.
30 lat czekałam na diagnozę. To, że coś jest nie tak z moimi nogami i wyglądają inaczej, wiedziałam już w okresie dojrzewania.
Katarzyna Krysiak-Woźniak, założycielka i prezes Fundacji Postawmy na Nogi.
Ta tak mniej więcej 15-16 lat miałam, wiedziałam, że już coś z tymi nogami jest nie tak. Chodząc na treningi taneczne, bardzo mnie bolały nogi. No i wydawało mi się, że po prostu wszystkich ludzi tak bolą nogi. Nie dostałam pomocy od lekarzy. To, co jest największym problemem wszystkich kobiet, które zwracają się do naszej fundacji, to to, że bardzo często wina za chorobę jest przerzucana na pacjentki. Nasza choroba jest niediagnozowana także z tego powodu, że często jest mylona z otyłością. Nie wszystkie kobiety, które chorują na lipedemy, mają wysokie BMI, ale wszystkie mają nieproporcjonalnie duże nogi. Często się słyszy od lekarzy pierwszego kontaktu, że taka twoja uroda. Niestety, a to nie jest uroda. Kiedy coś bardzo boli, to nie może być urodą. Nie wierzcie w to nigdy, po prostu trzeba drążyć. I stąd Fundacja Postawmy na Nogi, bo ja musiałam się przez to przedzierać, a chciałabym po prostu innym kobietom pomóc, żeby nie musiały się przez to przedzierać tyle lat.
Pod koniec listopada odbyło się forum dla pacjentek, teraz posiedzenie parlamentarnego zespołu. Co dalej? Odsyłamy do profilu w mediach społecznościowych Fundacji Postawmy na Nogi.
I to był już ostatni magazyn medyczny Radia Poznań w tym roku. Życzymy wszystkiego dobrego i oby przyszły rok dla wszystkich nas był zdrowszy. Do usłyszenia już w nowym roku.
Magazyn na zdrowie. Zapraszają Magdalena Konieczna i Aleksandra Włodarczyk.